Byłeś słuchaczem Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej.
Nie słuchaczem, byłem studentem. Studentem podchorążym. Słuchacz to termin typowo wojskowy. Tylko na uczelniach zlicenzowanych używa się tytułu słuchacz podchorążym.
Szkoła ta już nie istnieje.
Praktycznie nie. Sam fakt rozwiązania szkoły był przykładem jednego bardzo sprawnego działania naszego rządu. Jedno, co mi się dotychczas naprawdę podobało, energia. Tylko, że sam cel był zupełnie opaczny.
Wysunęliście, jak wiadomo, pewne postulaty. Czy mógłby się przybliżyć? I kiedy rozpoczął się u Was strajk i dlaczego?
Od dawna krążyły pogłoski zupełnie oficjalne, które władze uczelni rozpowszechniają. Podawały do wiadomości, że uczelnia ma przejść pod Ministerstwo Obrony Narodowej ze względu na wdrożenie w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, która uczelnie wyższe dzieli na uczelnie cywilne i niecywilne.
A do tej pory, że ci wejdę słowo, podlegaliście komu?
Jako jednostka dydaktyczna, jako uczelnia wyższa podlegaliśmy pod Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki ze względu na ustawę, którą zostaliśmy powołani jako uczelnia wyższa w 70 roku, ustawę o szkolnictwie wyższym. Natomiast ze względu na charakter służby, w tym sensie, że teraz akurat w tym roku jeszcze nie udało się uruchomić podziału bojowego, ale dotychczas pełniliśmy podział bojowy, to po prostu napełniło się służbę tak jak w normalnych jednostkach straży pożarnej, bo obowiązywała w pewnym sensie mundurowanie, dlatego podlegaliśmy jako jednostka organizacyjna pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Czyli życie było zmilitaryzowane w tej szkole w pewnym stopniu.
Więc to tylko teoria, nie przesadzajmy. Mm-hmm. To była wiedza między uczelnią cywilną, a uczelnią zmilitaryzowaną. Wiedza neutralna zupełnie.
Ale wróćmy do tych dni, kiedy strajkowaliście. Zaczął się strajk. Jakie postulaty wysunęliście? O co tam chodziło, mówiąc najogólniej?
Prawdę rzeczy, żeby tutaj sytuacja była w miarę wiarygodna, wypadałoby przedstawić powody, które doprowadziły do proklamowania strajku, same incydenty, no bo tak to troszeczkę sprokowaliśmy strajk, no tak samo jak gdyby wybuch granada, ktoś przed tym nie odbezpieczył go. No.
Wejdę ci słowo, zarzucano wam, że nie powinniście strajkować z tego względu, że właśnie jesteście uczelnią, która przynajmniej u nas do tej pory było wiadomo, że podlegacie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i z góry należało się liczyć z tym, że strajk zostanie w ten sposób rozwiązany, w jaki został rozwiązany. Uznawano, że wasze postulaty są przesadzone i niesłuszne.
Czy uważasz, że jeżeli ja wybrałem taki typ studiów, czy ja muszę absolutnie godzić się ze wszystkimi posunięciami władz uczelni i czy mam być cały czas bezwolnym człowiekiem, który raz, że musi wykazać dozę inteligencji i samozaparcia, ucząc się, poza tym wykonywać bezwolnie wszystkie rozkazy. Wydaje mi się, że tutaj jest jakaś sfera neutralna, w którą ktoś wszedł i w tym momencie zaczęło wszystko walić się i kolidować. Już powiedziałem, że myśl nowej ustawy, nasza uczelnia jako uczelnia niecywilna miała zostać wciągnięta w podczas uczelni podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej. No mielibyśmy jeszcze jednego zwierzchnika, patrona Ministerstwa Obrony Narodowej. Trochę zmieniłoby się samo życie wewnętrzne na uczelni ze względu na wprowadzenie regulaminu, trochę bardziej ostrego, regulaminu ustalonego przez ministra spraw wewnętrznych. Dotychczas faktycznie uczelnia nie miała regulaminu określonego, mówiło się, regulamin własno. Nikt go dotychczas nie widział. Były to prawa zwyczajowe, które obowiązywało. Utarte normy i tak dalej. Faktem, który zadecydował o tym, że sama ustawa wydała nam się w pewnym sensie wypadał w świetle narodowym, był fakt, że u nas na uczelni wykłada większość nauczycieli akademickich, którzy nie mieliby prawa jestestwa na uczelni wojskowej ze względu na ich cywilny charakter. Poza tym na uczelni wojskowej nie może funkcjonować żadna organizacja związkowa typu Solidarność, czy nawet organizacja studencka jak SZSP, ci ludzie musieliby odejść z uczelni.
Czyli nieprawdą jest, że wyście podlegali Ministerstwu Spraw Wewnętrznych od początku istnienia tej szkoły?
podlegaliśmy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych obok podległości pod Ministerstwo Szkolnictwa, Nauki i Techniki. Mieliśmy dwóch patronów.
A teraz chciano, aby tym patronem było tylko MSW.
MSW i Ministerstwo Obrony Narodowej. W każdym bądź razie, gdyby odeszli nauczyciele akademicy, na ich miejsce wypadałoby zatrudnić tutaj nauczycieli mundurowych, czyli wykładowców. Wydaje mi się, że niemożliwym jest tutaj zastąpienie tych ludzi, którzy nauki ścisłe przystosowali do potrzeb pożarnictwa. No, pożarnictwo u nas jest nauką dopiero w powijakach i nie ma autorytetów naukowych, które mogłyby się w szybki sposób przekwalifikować. Tak samo niemożliwe jest utworzenie kadry nauczycielskiej, która mogłaby zastąpić tych ludzi, którzy by odeszli.
Czyli to jest jeden powód.
Poza tym my, jako uczelnia paramilitarna, podlega pod MONSTA, chcielibyśmy status studentów. Stalibyśmy się słuchaczami podchorążymi, a nie studentami. Tak jak jest na wszystkich uczelniach wojskowych. Zatem to nie pozbylibyśmy się legitymacji studenckiej. No, w zamian za to byśmy dostali legitymacje, które upewniałyby nas do przejazdu z koleją za 50% zniżki. I to nie wiem, czy by to wyszło na dobre, bo regulamin wojskowy nie zezwala na wyjazdy, kiedy się komu podoba. Mimo wszystko te 17%, które dotychczas musiałem więcej płacić, nie wydaje mi się tutaj żadną stratą z kieszeni.
Czyli nieprawdą jest w sumie, że przystępując do tej szkoły godziliście się na takie warunki, jakie dopiero w tej chwili wam narzucono. Po prostu ta szkoła miała się stać zupełnie inną szkołą.
Oczywiście. Nieprawdą jest w dużej mierze. Faktem jest, że z momentem podległości pod MON trochę byśmy tutaj tracili nawet na gruncie osobistym. Wiadomo, że studenci, słuchacze studiujący w uczelniach wojskowych nie mają możliwości wyjazdu za granicę krajów kapitalistycznych. Do krajów socjalistycznych mogą wyjeżdżać tylko za zgodą resortu. Krążyły takie przesłanki, które nie są na stronie stwierdzone, ale wywierały pewne wrażenie na ludzi, że tak jak na każdej uczelni wojskowej istnieje areszt, do którego za niesubordynację, na przestrzeganie regulaminu, każe się aresztem po prostu studentów. Poza tym jest trochę inną sprawą, kiedy jako student mogę rozmawiać z dziekanem czy dyrektorem, prosić o urlop, czy domagać się w jakiś sposób swoich praw, a inaczej, kiedy ja pójdę do niego jako podwładny, jako słuchacz, kiedy on może w każdej chwili zakrzyknąć czy zwrot, odejdźcie kapralu i niewiele będę miał do powiedzenia. Sam fermen tutaj narasta do końca i wydaje mi się, że przed samym czytaniem ustawy w Sejmie my próbowaliśmy jeszcze drogą negocjacji wywiedzieć się od władz uczelni, jaki charakter będzie mieć nowa ustawa i w którym miejscu tej ustawy znajdzie się nasza uczelnia. No jako uczelnia taka pośrodkowa, trochę nietypowa. Przeprowadzono wtedy spotkania z każdym rocznikiem. Przeprowadzał pułkownik Groba, zastępca komendanta uczelni do spraw liniowych. Na tych spotkaniach nie mógł nam dać żadnych gwarancji co do charakteru tej ustawy. Gwarantował tylko, że nic się nie zmieni. No więc pytaliśmy, po co zmieniać, skoro nic się nie zmieni. I proponował przegłosowanie wśród studentów podległości naszej uczelni pod MON lub nie. Nie wiem dlaczego nalegał tak bardzo. W każdym razie zebranie przeprowadzono osobno dla każdego rocznika i tutaj trochę trudno było porozumienie między nami ze względu na to, że na przykład rocznik pierwszy jest jeszcze nie wdrożył się w samo życie, i w każdym razie tych ludzi można w każdej chwili zastraszyć i wywrzeć na nich jakąś presję. I faktem było, że próbowano dokonać głosowania, tam wyrywały się pojedyncze jednostki, ale poniechano tego ze względu na to, że powiedzieliśmy otwarcie, dlaczego mamy kupować kota we worku, skoro nie wiemy nic o tej ustawie. Także negocjacje z władzami spełzły na niczym. Nie dowiedzieliśmy się nic, nikt nie przedstawił nam żadnej gwarancji. Chcieliśmy rozmawiać z autorem ustawy, żeby nakreślił nam jej zarys, ale nie doszło do takiego spotkania. Natomiast przed dzień proklamowania strajku, kiedy mówiło się już o takiej możliwości, że możemy proklamować strajk, rozważało się jego konsekwencje prawne, jeżeli nie będą rozpatrzone nasze postulaty. Po prostu my do ustawy chcieliśmy wprowadzić, no, proponowaliśmy wprowadzić poprawkę, aby nasza uczelnia została wyłączona z pocztu uczelni niecywilnych. Tam miała być tylko zmianka z wyłączeniem WOSP. Nie potrafię teraz dokładnie przytoczyć samego punktu sformułowania. Przed dzień proklamowania strajku o godzinie 14, to był chyba 24, władze uczelni ogłosiły stan podwyższonej gotowości bojowej. I to wiesz, wygląda to w ten sposób, że ogłaszała się taki na przykład w wypadku zagrożeń klęską żywiołową czy coś w tym rodzaju. Ze względu na to, że pierwszy, drugi rocznik mieszka na uczelni, koszara. Natomiast, no to koszara, to jest koszary takie, może takie obskurne sformułowanie, a trzeci i czwarty na Jelonkach, w akademiku na Jelonkach, i no to uniemożliwiło nam w pewnym sensie kontakt, bo w trakcie akcji podwyższonej gotowości bojowej nie wolno opuszczać uczelni, no bo w każdej chwili może być ona powołana do jakiejś akcji. Ludzie ci z Jelonek wieczorem w liczbie no około 200 przyjechali do szkoły, chcieli wejść na teren uczelni, bramy zostały zamknięte, po placu chodzili oficerowie, którzy nie wpuszczali ich na teren uczelni. Zebrała się spora grupka, która opanowała barak obok szkoły, który służył jako sala do zajęć dydaktycznych. No i w baraku zaczęły się negocjacje z władzami szkoły, aby wpuścili ich do środka. Chodziło konkretnie o przeprowadzenie wiecu ze wszystkimi studentami, aby postanowić, co czynić dalej. Bo w tym czasie miał miejsce taki incydent, który był właściwie no, punktem zapalnym do proklamowania strajku, tak można powiedzieć, no, drzazgą, która od której zaczyna wszystko ropieć. Trzech moich kolegów z roku wracało z zajęć masowo-sportowych. No, byli ubrani w dresy. Ich nazwiska, gdyby kogoś interesowało, to Haczkiewicz, Żywiecki i Daniel. Nie. Bardzo istotne. Oni wracali po zajęciach biegnąc po korytarzu. Na korytarzu włożony jest parkiet, także kiedy się biegnie taki stary parkiet, tam dość dużo hałasu robi. Biegli dość głośno. Natomiast piętro niżej u komendanta odbywała się wtedy odprawa oficerów. Oni słyszeli ten tupot, wybiegli oficerowie na korytarz i próbowali zatrzymać tych biegnących. No i w tym czasie tam, kiedy oni no, nie byli zdecydowani, czy zatrzymać się, czy nie, no padły takie słowa, krzyczał jeden z oficerów, porucznik Kochman, krzyczał, stać, zatrzymać się, ręce do góry, bo będę strzelał. Jestem święcie przekonany, że nie miał przy sobie broni w tej chwili, no ponieważ no, nikt nie był tam uzbrojony, jeżeli mierzył, to najwyżej z palców. No ale sama presja psychiczna, jaka została wywarta takim ostrzeżeniem, w tym momencie strzelano, sparaliżowała ludzi, których zaprowadzono do pokoju komendanta. Zaprowadzono właściwie nie użyto siły, no, za rękę, no. Nikt nikogo tam nie szarpał. No. Doszło do tego, że kolega z czwartego roku, podchorąży Stępkowski, widział to zajście i próbowano go wciągnąć tamte do pokoju komendanta, ale wyrwał się i uciekł. I w pokoju komendanta komendant spisał ich nazwiska i zapowiedział, że wiedzą doskonale o tym, że sytuacja jest napięta i gdyby miał miejsce jakiś incydent, oni pierwsi będą pociągnięci do odpowiedzialności ze względu na no, zachowanie prowokacyjne. Nie wiem, co to miało być prowokacją, czy głośny bieg, czy coś. O tym incydencie, no, postraszenia bronią, no, to faktycznie nie było. Dowiedzieli się koledzy trzeciego i czwartego roku z baraku, z którymi tam próbowano wtedy dogadać, próbowali dogadać, negocjowali władze z uczelni. Oni wtedy już w tym baraku wezwali ekspertów, przedstawicieli Związku Zawodowego Solidarności. Porozumieli się z kolegą sekcją pożarniczą co do warunków strajku, który wtedy już zamierzano. No, liczono się z taką możliwością, powiadomiono związki branżowe, pożarnicze i Niezależny Związek Zawodowy Solidarność, pracowników Służby Ochrony Przeciwpożarowej i o godzinie około 22 bramy uczelni zostały otwarte. Studenci 3 i 4 roku weszli na teren uczelni, aby przeprowadzić wiec. Nie weszli natomiast przedstawiciele Solidarności. Czekali za bramami uczelni. My mieliśmy postanowić, czy puścimy ich, czy konflikt rozwiążemy sami. W trakcie wiecu okazało się, że ktoś postronny podsłuchuje w kabinie projekcyjnej. Tam próbowaliśmy go stamtąd wyprowadzić, wykurzyć, a zamknąć nie było możliwości. No na wiecu, obok samego zasadniczego postulatu zniesienia poprawki do ustawy, są takie postulaty oboczne wysuwane, no, takie jak ukaranie winnych zajścia. No, chodziło o wywieranie tej presji. No. Sama ten incydent użyciem broni, postraszenie ludzi, no i takie postulaty, no, które miały charakter typowo wewnętrzny na uczelni. Że, no, nie ma sensu tutaj o nich wspominać. No i po burzliwej naradzie studenci postanowili proklamować starego okupacyjnie ze względu na to, że nie odnosiły skutku żadne negocjacje z władzami uczelni, ze względu na to, że władze uczelni nie dopuszczały do siebie takiej myśli jak strajk. Po prostu oni, no, to zostało wyśmiewane. Niemożliwy jest strajk na tego typu uczelni. Gdybyśmy nawet, no, spróbowaliśmy ich zastrzegać, no to coś takiego, no, spotykało się, no, z kategoryczną odmową. Weszli wtedy na salę, zostali wezwani przedstawiciele Solidarności, czy następca przewodniczego regionu Mazowsze, Seweryn Bujak. No i zapowiedział nam swoje poparcie ze strony związku. Popierała nas także kadra akademickich nauczycieli zrzeszona w tym związku, Katedra Fizyki, która zapowiedziała przyłączenie się do strajku z momentem, kiedy otrzymała pozwolenie od regionu Mazowsze. Podobno związkowcy mają swój status, który eliminuje strajki dzikie i wszystko trzeba uzgadniać z zarządem regionu. I o godzinie, no wiem, chyba 23 albo 24 strajk został rozpoczęty.
Próbowali. No pierwszy dzień upłynął w ten sposób, tak?
Pierwszy dzień. To była już późna noc, około 20, około północka, kiedy zaczęliśmy strajkować. Wtedy szybko zorganizowano służby porządkowe, które próbowały opanować, no, ważniejsze obiekty na terenie szkoły, tam bramę wyjściową, z wyłączeniem centrali telefonicznej, tam gabinetu komendanta, no, kancelarii tajnej, no, w której ten ma praktycznie tylko prokurator ze względu na pewien stopień tajności. W tym momencie władze szkolne próbowały w relacji kolegów, pewien, którzy tutaj nazywamy, wywieźć jakąś dokumentację, do której nawet nie mieliśmy wglądu. Zaszło nas prokuratorem, kiedy praktycznie, no, nie wolno nam do tego zaglądać. Nie wypuściliśmy ich. Więc może godzinę później, nawet nie, zaczęły się już takie numery, że odcięto momentalnie wszystkie telefony na terenie uczelni. Telex okazał się zepsuty. Jeszcze 2 godziny przed tym działał, no ale zepsuł się. No. Wypadek losowy mogło być, prawda? Wieczorem, w nocy późno, przybył inżynier do spraw technicznych, który jest kierownikiem działu do spraw na terenie szkoły, niby pod pozorem. Pozor mógł być prawdą, że coś tam w studnicy cieknie. Rano, kiedy się budziliśmy, no, mieliśmy, no, kolory sfery chłodne, zimne, więc nam ciepło. W trakcie strajku później kolory sfery zaczęły działać, nie wiem, czy bądź to pod presją Komitetu Strajkowego i przy poparciu związku. W każdym razie mieliśmy później ciepło. Na początku taka represja miała miejsce. Następny dzień nie przyniósł, no, żadnych większych zmian. Zwołano wiec, na którym Komitet Strajkowy powiadomił nas o owocach rozmów z komendantem szkoły, który poszczególne postulaty, no, traktował w ten sposób, że mówił: tak, rozumiem, no tak, tu bez zmian i tak dalej.
Jak przebiegał w takim razie następny dzień strajku? To trzeci dzień się nie zmieniło faktycznie?
Na początku trudną sytuację dla nas otworzył fakt, że na uczelni powstała dwuwładza. Z ze względu na to, że nie wszyscy studenci wpisali się na listę strajkujących i nikt też nie wpisał się na listę, którzy sprzeciwiają się strajkowi. To była grupa ludzi zawisłych.
Procentowo, jak byś to ujął? Ile osób strajkowało, solidaryzowało się z strajkiem?
Kiedy ja oglądałem listę, 320 podchorążych było wpisane na listę strajkujących. Na stan około 350-360 na stan ogólny studiujących, czyli no około 90%, 80-90%. Na uczelni naszej studiują także istnieje forma studiów, zaocznych studiów inżynierskich, z których korzystają pracownicy ochrony przeciwpożarowej. I tutaj komendant użył takiego bodziczka, że tam ci ludzie muszą studiować. W pewnym sensie no, uczelnia musi funkcjonować dla tych studentów, którzy nie podpisali listy strajkowej. Nam dam do zrozumienia, że komendant nie zamierza zrzec się władzy na czas strajku, natomiast będzie robił, odpowiedział zupełnie otwarcie, że jego obowiązkiem jest zrobienie wszystko, żeby ten strajk może nie stłumić, ale przerwać. Tak on to umiał. No, wszystkie chwyty, tak ujął, wszystkie chwyty były dozwolone. W okresie tej dwuwładzy, no było trochę niesfornie.
Dwuwładzy, strajko... z jednej strony wy, a z drugiej strony komendant.
Oczywiście, no władze uczelni. Trochę było niesfornie dlatego, że odpowiedzialność za wszystkie zajścia na terenie uczelni ponosiliśmy my. I można było spodziewać się zajść w postaci sabotażu czy prowokacji, za które można pociągnąć nas do odpowiedzialności no, typowo prawnej, bo w końcu o to chodziło.
Sam strajk trwał ile dni?
Od 20.26.
Czwartek. Dzisiaj mamy
sobotę.
Chyba
w środę. W środę o 10.00. Jest dla mnie daty teraz już przestałem patrzeć na kalendarz. Radia nie słucham, no to nie ma sensu. Chyba. No popatrz, no, ja jako strajkujący zastanawiam się, ile dni trwa strajk.
W każdym bądź razie do momentu, kiedy ten strajk został zlikwidowany i nic istotnego się no, nie zmieniło w stosunku władzy do was. Czyli nie, były jakieś próby jeszcze negocjacji potem czynione? Były jeszcze jakieś rozmowy?
Tak, rozmawialiśmy. No. Sam komendant tutaj i władze uczelni nie są instancją kompetentną, tak, która tak, może nam
zapewnić. Do was przyjechać.
W trakcie strajku na uczelni nie mieliśmy żadnej delegacji przez te pierwsze dni dopiero. Momentem, kiedy uczelnia została otoczona kordonem kolegów z resortu, tak. Tych z pałkami, no wtedy zaczęły się negocjacje, ze względu na to, że no, władze wyższe, no niestety wcale się zmiarkowało, że presja nie pomoże i nie opuścimy tej uczelni dobrowolnie. Wtedy zaczęły się słowy. Chociaż no, chciałbym powiedzieć tutaj, że ja po kilku dniach strajku, przez wypadek losowy, musiałem wyjść na zewnątrz. No, otrzymaliśmy przepustki, możliwość wyjścia. No i po powrocie do uczelni w pierwszej chwili nie udało mi się w ogóle wejść ze względu na otaczający kordon. Chodziłem raz, no, przy wejściu nawet raz pomógł mi milicjant. No ale później, kiedy wyszedłem drugi raz, już pojawiły się oddziały. To już było na 3 dni przed samym rozwiązaniem się, no tam rozpędzeniem nas przybyli koledzy, no wspaniali chłopcy, no, tarczami, pałkami, którzy otoczyli takim kordonem, że nie było możliwości wejścia.
I potem, dalsze, już tam moment, kiedy ten strajk został rozdarciony przez władzę, tak jak został rozdarciony, jak ty to widziałeś? No.
Pierwszym takim energicznym krokiem to było rozwiązanie uczelni.
Tak, wcześniej.
Właśnie wiemy o tym, że jakaś
nie było żadnych podstaw prawnych, żeby uznawać was za studentów w tym momencie. Byliście jakimś tłumem,
byliśmy bandą okupującą
budynek MSW.
Tak.
Tak, więc
bardzo sprawne działanie. Wiesz, że kiedy chce się zarejestrować nowy związek zawodowy, czy nawet wdrożyć reformę, która ma aktualnie zaczęła, no wtedy działalność rzeczywiście naprawdę doskonale wiemy, o co chodzi. Natomiast w tym wypadku Rada Ministrów zebrała się w ciągu kilku godzin. Rozwiązało się uczelnie, jedną z trzech w świecie, Akademii Pożarniczej. No podobne istnieją tylko w Stanach Zjednoczonych i w RFN-ie. W Związku Radzieckim no, istnieje bratnia szkoła na zasadach technikum, nie uczelni wyższej. Rozwiązano uczelnie no, o wieloletnich tradycjach. Tak jak bańkę by dla nas zmuchnęło się, myśląc o ludziach, którzy, co oni będą dalej robić. W każdym razie może sądzono, że taki trik pozbawi nas podstaw prawnych do okupowania budynku i ludzie wyjdą stamtąd.
Pozostaliście.
My wtedy no, nie mieliśmy na nic do zyskania, natomiast mogliśmy wszystko stracić. Gdybyśmy wtedy przerwali strajk, pozycji, ale przy sobie wojenne, że zwycięstwo dyktuje warunki.
Czy w trakcie już trwania strajku miały miejsce jakieś rozmowy z przedstawicielami delegowanymi przez rząd, którzy by ewentualnie mogli rozwiązać ten konflikt?
Oczywiście, w trakcie, na samym początku, w tym momencie, kiedy szkoła została otoczona kordonem milicji, strona rządowa za pośrednictwem przedstawicieli MSW próbowała dojść do porozumienia z nami. Tam rozmowy trwały no, 16 godzin, no, nie tam prawie 20.
Jaki był ich wynik?
No, właściwie można powiedzieć, że byliśmy bardzo blisko porozumienia. O samym fakcie trwania rozmów no, zadecydowało tak lakoniczne stwierdzenie, że eksperci prawni, prawnicy ze Związku Narodowego Solidarność, którzy byli obecni przy tych rozmowach, po naszej stronie oczywiście, zalecali, aby przy sformułowaniu samego wniosku ustawy użyte było sformułowanie, że strona rządowa popiera nasze żądania. Natomiast strona rządowa, jak czyta się MSW, obstawali przy sformułowaniu zgadza się.
To w sumie poszło o rzecz błahą.
O rzecz błahą. I my chcieliśmy prowadzić negocjacje dalej, ale no wtedy była przerwa. Chodziło o naradzenie. Dzwonili rzecznicy, no, przedstawiciele MSW do ministerstwa. No i kiedy przyszli, no, wypróbowaliśmy dalej rozmów, no, przecież no, w takiej mierze można się już było dogadać.
No, tak mi się zdarzało.
I w tym momencie zostały rozmowy zerwane w ten sposób, że przedstawiciele MSW powiedzieli, że no, jeżeli tak, no, nasza rola tutaj jest skończona, o podjęciu dalszych negocjacji poinformujemy was. My próbowaliśmy ich zatrzymać, żeby no, oni w bardzo grzeczny sposób dali nam do zrozumienia, no, dziękuję bardzo, ich rola jest teraz skończona i nie będą prowadzić dalszych rozmów, no, o podjęciu rozmów, no, za zadecyduje
wyższa
instancja. Odnieśmy wrażenie, że byli tylko posłami
parlamentarzystami.
Tak, którzy mieli wyraźnie nakreślone zadanie, które no, wykonali do granicy, której nie mogli dalej przekroczyć. No w końcu tutaj już prawie była zawiązana kokardka.
No bez ma, już. Tak bym
no, no uważam, że w takiej no w takiej kwestii no, można było się już dogadać, no, było bardzo blisko, no, na pewno, chociaż może nasuwa się tutaj, że różna była możliwość interpretacji tej ustawy no, przez takie sformułowanie, ale no, na pewno byśmy się tutaj dogadali, no, gdyby nie to, że ludzie odjechali się. No ja wtedy akurat no, widziałem sam odjazd, gdy odjechał zastępca ministra spraw wewnętrznych z komendantem głównym, pułkownikiem Ostrowskim.
To było na dzień przed strajkiem chyba,
prawda? Nie, to było
na dzień przed rozpędzeniem
strajku. Nie, to było dokładnie w poniedziałek wieczorem, oni odjechali. To jest czy wyglądałem, widziałem.
Dobrze, i potem mamy wtorek, środa. Czy w ciągu tych dni były jakieś próby porozumienia z rządem? Czy doszło do jakichś negocjacji dalszych?
Oficjalny komunikat poinformował, że ci studenci, którzy dalej pragną kontynuować naukę w nowo zorganizowanej szkole, mają opuścić gmach uczelni do godziny chyba tam 15-14 w poniedziałek. Tak, w poniedziałek to jest w poniedziałek chyba. I podpisać deklarację w komendzie głównej. No i mieliśmy czas na opuszczenie szkoły do północy tego dnia. Także w tym czasie, no, same porozumienia to były takie trochę, no, nie mrawe, tylko miały takie.
Czy ktoś skorzystał z tej propozycji władz?
Tak, skorzystało, no, właśnie rzecz biorąc. Może oficjalnie około 9-10. Nie jestem pewien, czy więcej. I byli to ludzie, którzy na początku najgłośniej krzyczeli faktem. Sami zgłosili się do służb porządkowych. No a później okazało się, że kiedy grunt zaczął palić się przed nogami, no pierwsi opuścili uczelnię i nie zatrzymywali. Poza tym dużą presję wywierali także rodzice, którzy zostali wezwani telegramami z całego kraju do Warszawy, do Komendy Głównej. Mieli to po to porozumienie się z nami, no bo już było otoczone przez milicję szkoła. Im naświetlono stanowisko ze strony władz uczelni i oni mieli wywrzeć na nas presję, abyśmy my zaprzestali strajku. Chociaż no, nie wiem, czy to odniosło jakiś skutek, ale ludzie przede wszystkim z pierwszego roku. Kilka osób uległo takiej presji, więc opuścili uczelnię. Ja sam byłem agitowany przez kolegów, nie, mówię kolegów w cudzysłowie, którzy podpisali już tą deklarację, no, kiedy wyszedłem na zewnątrz szkoły. W trakcie strajku kolega z czwartego roku, kolega Grześkowiak, który najpierw zawzięcie odstawał przy strajkujących, później już podpisał deklarację i sam ciągnął mnie, no prawie na siłę, ciągnął mnie, żeby wejść do baraku. Tam deklarowano, że zaraz podstawią nam samochód, pojedziemy do Komendy Głównej, podpiszemy deklarację. Ja pytam go, no jakie są warunki tego wszystkiego, no choćby no, dla samego zbadania sprawy. On powiada, że no, dla niego jest istotne to, że on ma żonę, dziecko i zamierza ukończyć uczelnię ze względu na to, że na czwartym roku i dwa miesiące brakuje mu tylko do absolutorium. Nie zamierza pchać się w taką kabałę. I powiedział mi, że wtedy była godzina, wiem, około 9 wieczorem. Powiedział mi, żeby śpieszyć się, bo o godzinie 12 w nocy będzie przeprowadzony szturm. Szkoła zostanie wzięta siłą. I tamci zostaną ukarani, którzy zostali wewnątrz. No ja wycofałem się w tym momencie, tam zniknąłem w tłumie. On jeszcze chwilę tam mnie szukał, no ale to się wszystko później w każdym razie nic nie podpisywałem. No i
potem ten szturm nastąpił faktycznie?
Nie. Nie nastąpił. To był w poniedziałku na wtorek. Nie nastąpił żaden szturm. Zresztą no nie byli w stanie jeszcze wtedy szturmować. Ich tam jeszcze nie było dużo. Coś tam było, może 100-150 milicjantów wokół szkoły.
Czyli w ciągu następnych dni w sumie nic się nie zmieniło i szturm.
Z dnia na dzień ruszył tłum koło szkoły. Cały czas działały środki propagandowe ze strony strajkujących. Tu przez głośniki nadawaliśmy oficjalne komunikaty.
A stosunek warszawiaków do was?
Absolutnie przychylny. Faktem no, mogę powiedzieć, kiedy jeszcze byłem uczelni, że stara kobieta, która stała kilka godzin w kolejce, kupiła masło, przyniosła i złożyła je pod bramę. I jeszcze zaczęła pokrzykiwać na tych, którzy tam pilnowali, dlaczego nie ma skrzynki na pieniądze. I złożyła wtedy datek w postaci na 3 monet 20-rotowych 60 zł. No, ja jeszcze przestałem tam przydałem, no chwilę później przed facet, no, takiej starej, wyświeszczanej kurtce talianowej, widać, że
nie przelewał
mu się nieogolony. Wyciągnął portmonetkę, miał w niej 250 zł. 50 zł przyłożył do pierwszej gotki, 200 dał. Same, ja widziałem, kiedy stali ludzie i studenci z innych uczelni, którzy no bardzo dużo nam pomogli, no brał karton, pudełko, no i przechodzi, robili zbiórkę. No i wtedy kobiety, ludzie wyciągali to, co przed chwilą wystali w kolejce i wkładali do tego kartonka. Tak samo papierosy, zapalił jednego papierosa, otwartą paczkę. No i ta żywność wędrowała do nas, no bądź też przez kugły spuszczane z góry. Na początku jeszcze była możliwość podania, no później wrzucano nam przez płot z ulicy we worka w opakowaniach, bo milicja nie pozwoliła podawać.
Czyli bo byliście odcięci, zupełnie odcięci od świata właściwie.
To był dylemat, że mieliśmy słaby przeciek informacji z zewnątrz i tylko możliwość komunikacji.
Telefony teleks nie działały.
Później mieliśmy jeden telefon, tylko na podsłuch.
No, zrozumiałem.
Tak, no. Mieliśmy, była możliwość, chociaż ten telefon był ciągle w ruchu. Także no teleks.
A tam dzień szturmu.
Jeszcze może w przeddzień, to było chyba gastorek. Nastąpiła manifestacja siły, po prostu pod szkołą przejechało 40, chyba 6, bo nawet liczyłem wtedy samochodów wojskowych z żołnierzami. Oni tylko przejechali sobie ulicą Słowackiego od Placu Komuny w stronę AWF-u. Nie zatrzymywali się tak majestatycznie, wolno jechały te ciężarówki na każdej, byli żołnierze w hełmach z bronią.
Przypadkowo po prostu.
Zastanawiam się, co oni nawet wiedzieli, po co oni jadą. No, chyba zrobili malam i wsadzili na ciężarówki i przewieźli. A zaraz po żołnierzach.
Droga wypada po prostu.
Zaraz po żołnierzach jechały wozy milicyjne. No i tam nie było dużo, no było ich o połowę mniej, około 20. Takie okazałem, no z tymi takimi działkami wodnymi. Fajne, opracowane, zabezpieczone, ładne. No i w momencie, wiesz, no, tego dnia właśnie przybyli, no ta grupa bitowa z Zono Brothers. Kiedy oni przybyli, tak przybywało z dnia na dzień tak tych wozów milicyjnych i bardzo sprytna była taktyka milicji, która pięć po pięć zdobywała sobie teren. Wiesz, nie od razu zepchnęli ludzi na sam bok, tylko tak wiesz, w nocy, kiedy było mniej, oni tak posuwali się po kilka metrów. Wiesz, i ciągle tych sił przybywało, im było coraz łatwiej to robić. Ale to byli jeszcze cały czas milicjanci mundurowi, w czapkach, w tych płaszczach zimowych. Oni tam zmieniali się co kilka godzin. Na kogutach przyjeżdżały wozy po nich, brano ich na ciepłe posiłki, przyjeżdżały nowe zmiany. No i tam stosunkowo dużo jeszcze nie było tak, że no tak, może był jeden koło drugiego, się mogli za ręce chwycić, koło opasać, no a to jeszcze mało było. I wtedy zostały właśnie koło południa. No może i po południu, no nie jestem pewien, no wtedy jadłem coś, no wiem, no ale posiłki miały, no termin nie stał, nie wiadomo, tam jeli w nocy do żywień. Przyjechały właśnie grupy szturmowe z OMO. Ja mierzę sobie 1,79 m, ale każdemu z nich mógłbym przejść pod pacha. Pałka, która wisiała mu pasa, to wystarczyła no, dwa razy, żeby mnie zmierzyć do pasa i od pasa. Więc oni ekspresowo otoczyli szkołę. Przywieźli ze sobą takie płoty stalowe, które ustawili, odizolowali tłum całkowicie. Wypchnęli wtedy już za stację benzynową i tam od strony urzędniczej opanowali w każdym razie wszystkie ulice, które są od trzech stron Potocka, urzędniczej Słowackiego, jak opasują szkołę, zostały opanowane przez nich. No, tylko trakcja jedna na Słowackiego była czynna, a już nie było żadnych przejść, tylko no, milicja okrążyła no, w 100% szkołę. I były podwójne kordony. W tym momencie tramwajarze z NZK zablokowali dojazd na ulicę Potocką i tam Gdańską dalej tramwajami. No, chyba po to, żeby uniemożliwić przybywanie no, dalszych sił milicyjnych i żeby no, w jakiś sposób no, czynnie zaprotestować przeciwko przybyciu tych oddziałów szturmowych. To już strasznie wyglądało. Stoi taki utworzony, no taki szyk zwarty, ludzi z tarczami i pancernymi w hełmach, z takimi maskami z tego szkła pancernego. Każdemu pasa wisi taka potężna pała, nawet niektórzy celowali mnie po dwie, damską i męską, tą taką normalną i tą taką dużą.
I jak dalej sytuacja się rozwijała?
No więc to oblężenie samo przez następny dzień trwało jeszcze, aż do czwartku rano do godziny 10, do której mieliśmy ultimatum postanowione, że
albo opuścić, albo szturmować.
No, nie było mowy o szturmie, tylko ultimatum było postawione, że trzeba uczelnię opuścić. I to wszystko. Tak, no, my wtedy próbowaliśmy apelować do liceantów. Już nie wiem, czy byli świadomi tego, co czyniono. Każdy bądź razie na pewno tutaj dostali rozkaz, no rozkaz. Na tym kończyła się ich rola. No, godzinie 10, no to trzeba śmigłowiec, dwa śmigłowce przyleciał, jeden wylądował, nie wylądował, nad samym dachem uczelni zatrzymał się, no i stamtąd skoczył desant, około 12 i tam tylko śmigłowce skoczyło. W tym czasie łomem rozwalono kłódkę na głównej bramie od ulicy Potockiej, no i kurmem ruszyli chłopcy przez bramę i z trzeciej strony podjechały samochody, wypadówki takie, te duże, stare, pod ogrodzenie i z dachu na ogrodzenie położono tarcze i oni przez dach, przez te tarcze skakali bezpośrednio na plac uczelni, biegli hurmem w stronę szkoły. No. Ci, którzy biegli tutaj dole, jestem przekonany, że wszyscy doskonale znali rozkład szkoły. Każdy miał swoje przyjęte zadanie, każde wejście znali wyjście i rozkład między pomieszczeń. Padli ci na dole, którzy biegli na dole, są laboratoria mechaniki, materiałoznawstwa. Podbiegli tylko po szybach, tam pobiegli, daj, nawet nie wchodzili. Żadne drzwi na uczelni w trakcie szturmu nie były otwierane, no, za klamkę. Tylko albo z nogi, albo wyważano. Niektóre takie, które były przy ściankach działowych, takich niestabilnych, no to niekiedy wyleciały razem z futryną. Tylko goły takie. Było widać cegły pustaki. Chodzili chłopcy, no z brawurą. Było widać, że naprawdę opanowali tą sztukę do perfekcji. W tym czasie studenci wszyscy udali się na aulę. Chodziło po prostu o to, żebyśmy byli w tym momencie razem. Z góry postanowiliśmy, że jeżeli milicja wejdzie siłą, nie będziemy stawiać oporu, no bo nie ma sensu. W tym czasie pod szkołą było, może przesadzam według mojego rozrachunku, ale ze szkoły do placu komuny mógłbym przejść po dachach samochodu, a gdzie byłaby przerwa, to po głowach milicjantów. Był podwójny kordon milicji, na zewnątrz stało wojsko. Też obserwując wojskowych, no, nie widziałem aprobaty na ich twarzach. Sami milicjanci nie wiem, czy byli święcie przekonani o tym, co czynią. W trakcie tego szturmu siedzieli wszyscy na auli, no w pewnym momencie pada grupa szturmujących, no i wyglądają, trochę tam zimno było, gdy ja tak para bucha im z nosa i są zdezorientowani, no prawdopodobnie spodziewali się czynnego oporu z naszej strony. Z drugiej strony, od strony placu, zniżył się śmigłowiec na wysokość okien auli, zaczęto krzyczeć, żeby zamknąć okna, bo mogą strzelać pociskami gazowymi. Widziałem, że każdy milicjan miał przy pasie taki pojemnik z tymi petardami gazowymi na śmigłowcu, mieli prawdopodobnie jakieś urządzenia. Widziałem działka, który się strzela pociskami. Obawialiśmy się, że mogą użyć tego. Oni stanęli zdezorientowani, nikt nie bronił, no i później zaczęły się rozmowy. No, był nawet przypadek, że kolegę spotkał brata. Później już po samej stronie my z nimi rozmawialiśmy. Im powiedziano, że jesteśmy uzbrojeni w broń maszynową i w napalm, że będziemy ich nic. Powiedziano im, że zbiorniki naszych samochodów bojowych są nie na pewno nie wodą, tylko benzyną. My będziemy z działek do nich strumieniem benzyny wadzia. Później podpalać szpina. Faktem jest, że że kiedy skakali ze śmigłowca, to włosy pod hełmem im stały. Nikt ze studentów podchorążych, powtarzam, nikt nie został uderzony, nie został pobity. Natomiast użyto siły wobec członków Solidarności, którzy byli w tym czasie na uczelni. Tak wiem, że kucharka, która podczas tego strajku przebywała na uczelni, pani Krystyna Kolasińska, biegła w stronę auli. Kuchnia jest trochę niżej, tam w ogóle trudno było dobiec, a tym jest dość takiej solidnej postury, że nie może się zdobyć na taki szybki bieg. Biegła i z tyłu została zaatakowana, została pałką w tył głowy. Upadła. No ma z tego, z tej relacji, co wiem, jakie to było, no to ma pękniętą potylicę, czaszki i złamaną rękę. To były nawet, które nie wiem, co skończyło, ale złamaną ma na pewno. O, upadła na okno, wiem, że sobie solidnie tam rozcięła. No i tam nie patyczkowano się z tymi, którzy nie byli studentami. W momencie, kiedy później utworzono nam szpalę, wychodzili studenci na zewnątrz. Tam nie się szło. Gęsiego można było tylko przejść. Z lewej strony tarczy. Do autokarów. My próbowaliśmy kolegów z innych uczelni, którzy towarzyszyli nam w trakcie strajku, przebrać w mundury, aby mogli z nami wyjechać bez represji. No ale oficerowie szkoły, no, ze względu na małą liczność studentów, dość dobrze znają wszystkich. Wizualnie także wskazywali, kto nie jest studentem, no i wtedy tamtych odizolowywano. Za klapy do wypadówki. Studentów pierwszego i drugiego roku wieziono na Warszawę zachodnią na dworzec, a trzeciego i czwartego na wschodnią. Oni wjechali się później razem, zebrali się i dotychczas kontynuują strajk na Politechnice Warszawskiej razem ze studentami Politechniki. Ja po samym zajściu czwartek wieczorem przyszedłem do szkoły, aby zabrać swoje rzeczy. Rzeczy tyle, które tam zostały. Wraz z kolegą. Puszczono nas na teren uczelni. A na uczelni nie było tam. Ja widziałem, no może około 20 samochodów na placu stało. Milicjantów około 200 tam. Dużo ludzi nie było w szkole. I miałem okazję ocenić, jak wygląda uczelnia wewnątrz. Jak wszystko jest zniszczone, zdewastowane. Czego nie mogli zrobić studenci, nawet w momencie opuszczania? Po których studentów wybiłby szyby od zewnątrz? Niektóre szyby są podwójne i są wybite tylko szyby od zewnątrz, od placu. No trudno byłoby chyba, no wiemy, w jaki sposób tego dokonać. Natomiast który ze studentów uciekałby ze swojego pokoju, wyważając drzwi do środka, jeżeli ma klucz każdy? Sam prosty fakt, że milicjanci jako jeden z pierwszych zadań otrzymali zadanie unieszkodliwienia środka propagandy, czyli radiowęzła, punktu, z którego były nadawane wszystkie komunikaty do samego końca. Kiedy oni wpadli, no to żadne urządzenie nie było wyłączane z sieci, tylko buch pałą, rolki na ścianę, kupa dymu, ognia i po wszystkim. Urządzenia, które tam nie za bardzo wiedzieli, do czego służą, no to powielacz, to tak został zdewastowany, no jak przesłuchiwany. No. Się z niego sypały kawałki. Drzwi do wszystkich zakładów. Nie wiem, czego oni tam szukali. W każdym razie, podczas mojej obecności tam, no ja widziałem, że wszystkie drzwi na terenie uczelni były otwarte. W cudzysłowie otwarte, no bo wyważone albo wywalone, albo zamek puścił, albo futryna. Chłopcy mają warunki. Ja spałem tą noc w uczelni, bo już nie mogłem się dostać do domu. Spałem w nocy i widziałem właśnie w pokoju obok, bo akurat w trakcie remontów nam zakładano nową klatę ciepłej wody, jeszcze taka dziura przy kranie i widziałem, że świeci się światło w pokoju obok. Zresztą w nocy do mojego pokoju też dwa razy wchodził milicjant. Wchodził, zapalał światło i wychodził. Ja obudziłem się, wstałem i wyszedłem zobaczyć. W pokoju obok trzech funkcjonariuszy z OMO przeszukiwało rzeczy w pokoju studenckim. wyszedłem, jak wyprosiłem stamtąd. Wyszedłem do pokoju, za chwilę znowu się zapaliło światło. Poszedłem jeszcze raz. Widziałem funkcjonariusza, który przeszukiwał płat w szafie kolegi. I drugiego widziałem tutaj za mundurem, powalam za tą dechatką. No, śmiech powiedzieć. Trzy takie słomiane koszyczki, z których u nas na stołówce podaje się chleb. Takie cepelgowskie. Za pazuchą. Takie rzeczy jak kalkulatory czy...
Oni robili to z własnej inicjatywy zapewne.
No nie sądzę, aby dostali pozwolenie na to od swoich zwierzchników. Zwierzchnikom na pewno zależało na tym, aby nic nie zostało ruszone. No i o tym jestem święcie przekonany, że dostali polecenie. Oni spali świetlicy w nocy. Tylko kadra spała w dwóch pierwszych pokojach obok świetlicy. Jestem przekonany, że ich zwierzchnicy nie pozwolili na plądrowanie pokoju. Ja wstałem wtedy i poszedłem zameldować oficerowi dyżurnemu na dole o tym, co się dzieje. Ja nie wiem, czy on mógł zaprotestować tylko do zwierzchników milicji. Czy mógł cokolwiek zrobić. W każdym razie, no, kiedy opuszczałem uczelnię, mogłem w dzień ocenić, jak go zniszczyć.
I to będziesz teraz robił.
No teraz to mogę sobie wyjść bałwanka wyjąć. To jedno trochę na rozdrożu. Ja jestem tylko na drugim roku, czyli tak dużo nie straciłem, tylko 2 lata. Jeżeli straciłem. Oficjalnie mówi się, że ma zostać powołana nowa uczelnia, Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Czy... Nie wiem, czy będzie to uczelnia powołana na warunkach dyktowanych przez nową ustawę. Jeżeli będzie to taka uczelnia, na pewno w niej nie będę studiował. Ja miałem zostać pożarnikiem, nie policjantem. Właśnie to była jedna z naszych obaw przed Stajkiem, że jako podlegli MSW i MON możemy zostać wykorzystani kiedykolwiek do tłumienia rozruchów. Tak jak została wykorzystana nasza szkoła w 68 roku, kiedy uczącym się wręczono pały i musieli napierani z tyłu przez szereg i kolegów z resortu brać udział w rozpędzaniu. A zresztą to bardzo wygodna forma, bardzo łatwo nawet rozpędzić demonstrację przy użyciu działka wodnego, nie przy użyciu pałki, prawda? Zawsze można powiedzieć, że nie używało się siły. Zaraz o mydło trudno także, że higiena starytującym się przyda. To argument. Może zostanie zorganizowana uczelnia w jakiś sposób kompromisowy. Nie zgodzę się, nie jestem przekonany, że strona rządowa nie może tutaj przyznać się do jakiejkolwiek klęski. Też może poczynić pewne ustępstwa, bo sprawa nie może się tak rozejść po kościach. Koledzy, którzy aktualnie przebywają na Politechnice Warszawskiej, mają nadzieję, no i są to całkiem realne przesłanki, że jeżeli ich postulaty nie zostaną spełnione, zostaną przyjęci na Wydział Inżynierii Sanitarnej na Politechnice Warszawskiej. Może część uda się na AWF. Nie wiem, czy będzie to miało realne szanse. Jak wiemy, w styczniu są pobory dań, a my wszyscy jesteśmy jak w jednym saku zarejestrowani w WKU Żoliborz. Także żadne wpływy nie pomogą, wszystkich na się wymierzy i trzeba będzie. Wtedy nie jestem przekonany, czy buntowników weźmie się tak ochoczo do Ani. Na razie jedyne, co pozostało, czekać. No bo czy starczy sił, żeby dalej protestować, dalej strajkować? Przeciwko komu? Teraz do tego przekonałem się, no, że prawo w naszym państwie bez zasad ekonomii nie jest na usługach klasy panującej, tylko na usługach organizacji politycznych. Zresztą. Traktujmy to, że jest teraz zima, może wiosna, nowy kwiat zrodzi.